Atomowe rozmowy.
Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie historii. Oczywiście tej, która doprowadziła nas do powstania elektrowni jądrowych w dzisiejszym kształcie. A nie jest to przecież kształt ostateczny. Od lat trwają prace nad wybudowaniem reaktora czwartej generacji. Dziś na świecie operują te trzeciej, głównie one. W przeciwieństwie do uzyskiwania energii z fuzji jądrowej, z energią z rozszczepienia poszło nam naprawdę szybko. Moim gościem będzie dziś profesor sztokholmskiej politechniki Royal Institute of Technology oraz ekspert Narodowego Centrum Badań Jądrowych, profesor Wacław Gudowski. Ale zanim rozmowa, to szybki skok do świata najnowszych odkryć naukowych. Sandra Soluk, zapraszam. Na Politechnice w Curychu udało się wytworzyć roślinę, która potrafi syntezować płynne paliwo silnikowe ze słońca i powietrza. Paliwo jest neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Roślina wydziela go tylko tyle, ile wcześniej sama pobrała z otoczenia. W wyniku procesu powstaje gaz, mieszanina wodoru i tlenku węgla, która następnie jest przetworzona na naftę, metanol czy inne węglowodory. Oczywiście na razie jest to eksperyment na dachu curyckiej Politechniki, ale obliczono już, że gdyby produkować takie paliwo na skalę przemysłową, kosztowałoby między 1,2 do 2 euro za litr. Cena nieszczególnie wysoka, a w dodatku produkcja nie zabierałaby cennej ziemi pod grunty rolne. Wystarczyłby 1% takich zasobów, aby zaspokoić potrzeby na paliwo silnikowe. To nie jedyne roślinne paliwo, oczywiście. Na Uniwersytecie w Georgii również zrobiono obliczenia. Wyszło im, że gdyby zastąpić tradycyjny napęd, takim pochodzącym z gorczycy, zredukowalibyśmy emisję CO2 o 68%. Teraz o węglu. Na publicznym uniwersytecie w Pensylwanii, Penn State, odkryto, że pierwsze etapy tworzenia węgla są inne niż dotychczas sądzono. Odkryto, że to mikroby są odpowiedzialne za proces i jednocześnie tworzenie metanu w tych miejscach, co może mieć wpływ na odzyskiwanie paliwa z niektórych pól węglowych. Do tej pory sądzono, że za tworzenie się węgla odpowiadały przede wszystkim temperatura, kwasowe środowisko i katalizatory. Zresztą mikroby to w ogóle popularny temat w świecie nauki. Na Berkeley w Kalifornii wykorzystano bakterie do tworzenia prekursorów z ropy i gazu, z których z kolei powstają m.in. smary. Oczywiście ten proces jest znany od wielu lat. Jest za niego odpowiedzialny przemysł petrochemiczny, ale wiadomo, że wszyscy szukają rozwiązań bardziej ekologicznych. Z bakteriami jest taki problem, że wytwarzane przez nie węglowodory mają zbyt dużo tlenu i innych zanieczyszczeń, a ich usuwanie kosztuje nas energię. A w Kalifornii dodano mikrobom nieco więcej glukozy, podkręcono temperaturę i już tej energii potrzeba mniej. Tylko czekać, kiedy to one będą odpowiedzialne za całość produkcji węglowodorów na świecie. A teraz rozmowa z profesorem Wacławem Gudowskim.
Atomowe rozmowy.
Kiedy chcemy się dowiedzieć czegoś na temat historii energetyki jądrowej, bardzo często zostajemy przeniesieni do lat 50. ubiegłego wieku. Ale zupełnie niesłusznie, bo przecież na powstanie pierwszych elektrowni jądrowych, wiedzy na temat energii jądrowej pracowało, chociaż oczywiście nie bezpośrednio i prawdopodobnie nieświadomie, mnóstwo naukowców już w XIX wieku. Jaki moment pan uznałby za początek energii pochodzącej z rozpadu atomu?
Dwie daty łączymy generalnie rzecz biorąc z początkiem. Pierwszy to odkrycie radioaktywności, 1896, Becquerel, który odkrył tak naprawdę promieniotwórczość. Druga data, bardzo ważna, to jest opublikowanie prac Einsteina w 1905 roku, kiedy sformułował ten bardzo ładny i taki prosty wzór albo równanie, że E równa się defekt masy razy prędkość światła do kwadratu. To są te dwie przełomowe daty.
Z Becquerelem oczywiście dzięki temu, co przygotował dla nas Becquerel, później Maria Skłodowska-Curie zaczęła.
Zaraz opowiemy i do Marii, o Marii. Nie zapomnijmy o Marii Curie Skłodowskiej absolutnie. Później oczywiście Maria z Piotrem dostali, pierwszą nagrodę razem dostali w 1903 roku, właściwie dwa lata po pierwszej nagrodzie Nobla. Ja pani opowiem taki ładny właściwie paradoks historyczny, o którym nikt nie myślał, a który jest takim bardzo pięknym paradoksem. Mianowicie Maria zrobiła ogromny błąd, że nazwała pierwszy odkryty radioaktywny izotop polonem, a drugi radem. Powinna zrobić to na odwrót. Dlatego, bo polon nie znalazł dużego zastosowania w medycynie, natomiast rad znalazł ogromne zastosowanie. I proszę sobie wyobrazić tak, że na początku XX wieku wszystkie instytuty fizyki współczesnej nazywały się instytutami radowymi. Więc proszę sobie pomyśleć, gdyby ona nazwała rad polonem, to byłyby to polonijne instytuty wtedy, kiedy Polski jeszcze nie było tak naprawdę. No nie było to piękne. Wszystkie departamenty współczesnej fizyki do lat 30., 40. były nazywane instytutami radowymi.
Może Maria tak, byłaby jeszcze bardziej doceniona, gdyby
no właśnie,
tak się
stało. A tak to by się nazywały instytutami polonowymi. Piękne.
Jak to się stało, że Maria Skłodowska-Curie trafiła na temat promieniotwórczości i się nim zajęła?
No, to się wszystko działo we Francji. Becquerel był Francuzem, pracowała jej koło siebie. Ona pracowała na Sorbonie i tak naprawdę też mało historyków o tym wie. To ona tak naprawdę zmusiła w pewnym sensie albo przekonała Piotra Curie, swojego męża, żeby porzucił fizykę ciała stałego, w której odnosił ogromne sukcesy. On był już bardzo znanym profesorem i jego nazwisko jest skojarzone co najmniej z czterema wielkimi odkryciami fizyki ciała stałego, ale ona go przekonała, że prawdziwa fizyka leży właśnie w tych nowych odkrytych efektach, promieniowaniu. I koło za Sorboną sobie wynajęli laboratorium, dostali wtedy z czeskich kopalń około 20 ton. To się nazywało wtedy pechblenda. I pechblenda się tłumaczy tak naprawdę na dwa razy, dwukrotnie. Jedni to tłumaczą, że to jest ruda pechowa, bo pecha przynosiło, bo bardzo wiele ludzi w kopalniach uranowych umierało właśnie od raka i od promieniowania, od radonu, nie wiedząc o tym. A druga mówi, że to takiego czarnego koloru była ta ruda też, no i dlatego miała taką nazwę pech, bo tam jest jakieś skojarzenie z czarnym kolorem. I ona własnoręcznie z pierem przerobiła chyba 20 ton tej rudy uranowej.
To jest naprawdę ogromna ilość. Stany Zjednoczone kilkadziesiąt lat później, kiedy pracowały nad swoim stworzeniem napędu nuklearnego, miały na początek 1,5 czy 2 tony.
Tak, tak. Tak, to ogromne ilości, z tym, że oni szukali właśnie tych nowych, więc to nie było przerabianie rudy, żeby uran odzyskać, tylko właśnie, żeby znaleźć w tej rudzie, proszę pamiętać, że polon i rad to są tak naprawdę produkty rozpadu naturalnego uranu-238, bo uran-238 się rozpada, nie jest stabilnym. Pamięta pani, jaki ma półokres rozpadu?
Nie pamiętam.
No ma mniej więcej tyle samo, ile jest wiek kuli ziemskiej, około 4,6 miliarda lat. Natomiast uran-235, który jest izotopem i paliwem, ma półokres rozpadu 700 milionów lat. Więc ja tak zawsze uczę moich studentów, pamiętajcie, jak chcecie mówić, pamiętać, jaki jest półokres rozpadu uranu-238, to pomyślcie, że to jest mniej więcej tyle samo, co jest wiek Ziemi. A jest jeszcze inny pierwiastek, który jest ciekawy z punktu widzenia energetyki, tor, który ma półokres rozpadu tyle, ile wiek wszechświata. Także łatwo to zapamiętać.
Ale to jednak ten uran nas przede wszystkim interesuje, bo poza tym, że Maria odkryła polon i rad, to właśnie na nim pracowała, na tym uranie 238, jeszcze nie na tym 235.
Tak, tak. Wtedy jeszcze nie wiedziano w ogóle, że istnieje izotop 235. Znaczy ona poszukiwała śladów po rozpadzie nad... Oni już mieli pomysł, że coś z tym uranem się dzieje, że jak się rozpada, to się rozpada na coś. A proszę pamiętać, że jak coś ma strasznie długi półokres rozpadu, to jest bardzo mało radioaktywne. Natomiast jak w tych produktach rozpadu są jakieś pierwiastki, które się rozpadają prędzej, no to je łatwo zarejestrować, bo one będą, znaczy im krótszy półokres rozpadu, tym większa aktywność. I polon, jeżeli dobrze pamiętam, ma półokres rozpadu 150 dni, ale rad ma już 1600 lat.
Innymi słowy, po prostu im szybciej się rozpada, tym większe niebezpieczeństwo dla kogoś, kto go będzie.
Też większe niebezpieczeństwo. Także oni tak naprawdę to dostawali te większe dawki od polonu, a nie od rady.
Dobrze, czyli tu już wiemy pod koniec XIX wieku, że istnieje promieniowanie. Jeszcze nie wiemy, że jest niebezpieczne, jaki potencjał w sobie niesie. Pierwsza reakcja jądrowa to jest rok 1919. Na czym polegała i czy to odkrycie jest nam dziś do czegoś potrzebne?
Znaczy, to tak naprawdę myślimy o tym samym chyba jednak. I to było troszkę wcześniej, bo to Ernest Rutherford.
Tak, o to mi chodzi.
Najsławniejszy Nowozelandczyk pracujący w Wielkiej Brytanii, w Cambridge. On tak naprawdę dostał Nobla. On się śmiał zresztą, że jest fizykiem, a dostał nagrodę z chemii, bo on właśnie zauważył i opisał te łańcuchy rozpadów poszczególnych izotopów radioaktywnych, właśnie począwszy od uranu. Jak pani pamięta, bo się pani tym interesuje, mamy 4 takie naturalne łańcuchy rozpadu i on to po raz pierwszy opisał, odkrył i dostał nagrodę z chemii, bo tak naprawdę radioaktywność to jest też procesem, który przemienia jeden pierwiastek w inny pierwiastek. No więc chemia tam jest jakoś to wszystko zamieszane. Natomiast drugą ważną datą, jeżeli chce, to jest odkrycie neutronu. 1932 rok.
James Chadwick. Tak. Amerykanie chcieli napędzać energią jądrową okręty podwodne jeszcze przed II wojną światową, to znaczy już wtedy zaczęli nad tym pracować. No ale prawda jest taka, że ogromny przełom, bo to, o czym do tej pory rozmawialiśmy, to jest nauka po prostu. A w czasie II wojny światowej zaczyna się już nie tylko nauka, ale też wyścig zbrojeń. Więc mamy Amerykanów, którzy już zrozumieli, że atomem można napędzać okręty, że można z tego produkować energię, ale przychodzi rok 42, projekt Manhattan. Czy w tym momencie przerwano prace takie niedestrukcyjne nad atomem?
Ja to pani opiszę tak. Przede wszystkim zapomnieliśmy o jednym bardzo ważnym odkryciu, mianowicie o odkryciu rozszczepienia, bo tak naprawdę źródłem energii to jest rozszczepienie jądra uranu-235. To
był jego rozpad, bombardowanie za pomocą neutronów, co prowadzi do rozpadu.
Ja bym tego właśnie, tu trzeba być ostrożnym językiem, bo to tak naprawdę nie jest rozpad, a rozszczepienie, bo z rozpadem się kojarzy właśnie ten rozpad radioaktywny, taki bardziej naturalny, przez cząstki alfa, beta. A tu jest tak naprawdę rozbicie tego atomu. Rozszczepienie to jest bardziej rozbicie niż rozpad. W polskim języku nawet się to rozróżnia troszkę. I w grudniu 1938 roku niemiecka grupa Otto Hahna, wcześniej pracowała z nimi Lisa Meitner. Niestety Lisa Meitner, która była pochodzenia żydowskiego, musiała uciekać z Niemiec. Mogła pracować spokojnie do marca 1938 roku, bo była obywatelem austriackim. Ona miała austriackie obywatelstwo, pracowała w tej grupie. Natomiast jak Hitler zrobił Anschluss Austrii, więc ona automatycznie została obywatelką niemiecką i wszystkie, że tak powiem, antyżydowskie ustawy i antyżydowska polityka zaczęła jej dotyczyć. I uciekła zresztą do Szwecji. Ale w grudniu 1938 roku Otto Hahn ze swoją grupą, z Frischem i w kontakcie listowym, Lisa Meitner wtedy mieszkała koło Göteborga i w kontakcie listowym z Lisą Meitner odkryli właśnie, że uran bombardowany neutronami albo naświetlany neutronami nagle znajdują się w tej próbce na przykład ślady baru, takiego pierwiastka baru, pierwiastka ksenonu, którego tam nie mogły być. A ponieważ Hahn i Frisch byli świetnymi chemikami, Lisa Meitner była fizykiem, więc oni stwierdzili na 100%, nie, to nie jest zanieczyszczenie, to jest tak naprawdę, i Lisa Meitner wtedy ukuła właśnie to określenie rozszczepienie uranu. I następna rzecz historyczna, w sierpniu 1939 roku, bo to nie jacyś Amerykanie zrozumieli to, tylko fizycy z Einsteinem i Leo Szilardem, bardzo tajemniczą, zachęcam panią do zainteresowania się Leo Szilardem, bo to jest magiczna postać fizyki, nazywałbym go szarą eminencją fizyki. Szilard po prostu przekonał, on nie miał takiej sławy jak Einstein i przekonał Einsteina, żeby napisał list do prezydenta
Delano Roosevelta.
Do Delano Roosevelta, tak, gdzie właśnie opisuje możliwość wykorzystania procesu rozszczepienia i do niszczenia, ale również właśnie do napędu okrętów atomowych. I projekt Manhattan, to jest jeszcze ciekawostka, list został wysłany chyba 15 sierpnia. Ja się tak z datami nie przygotowywałem do tego spotkania, ale tak mi goje. Natomiast odpowiedź Einstein dostał w październiku, po ponad 2,5 miesiącach, ale akcję prezydent rozpoczął. Powołał specjalną grupę i w gruncie rzeczy projekt Manhattan już się rozpoczął. 2 grudnia 1902 roku reaktor po raz pierwszy, ten Chicago Pi, czyli stos w Chicago, uzyskał swoją pierwszą reakcję łańcuchową. Jak to się mówi, został wprowadzony w stan krytyczny z punktu widzenia fizyki. I tak, to jest tak naprawdę udowodnienie, że energię rozszczepienia można w jakiś sposób wykorzystać. A potem mamy następny polski ślad.
To może za chwilkę o tym polskim śladzie jeszcze... Jeszcze chyba musimy się cofnąć, bo wcześniej wspomnieliśmy w rozmowie, że Maria Skłodowska-Curie pracowała na uranie 238. To jest pierwiastek?
Znaczy nie. Ona pracowała na uranie naturalnym. Ona dostawała to, co z ziemi wydobywano i to, co separowano.
W każdym razie był to pierwiastek, którego nie można by było użyć do paliwa jądrowego. Ta metoda pozyskiwania uranu 235, który dzisiaj jest tak powszechnie wykorzystywany, właściwie jest jedynym wykorzystywanym uranem w elektrowniach jądrowych, ona została opracowana jeszcze przed projektem Manhattan.
Tak, ponieważ tak naprawdę całe lata 20. i 30. zeszłego wieku ludzie się zajmowali spektrografią masową, czyli po prostu oddzielaniem od siebie, nie tylko, bo oddzielanie pierwiastków to chemia, a oddzielanie izotopów to fizyka. Bo izotopy się nie różnią żadnymi oddziaływaniami chemicznymi. Zachowuje się izotop 235 i 238.
Izotopy tak, to inne odmiany tego samego pierwiastka.
Pierwiastka. Tak, proszę pamiętać, tak, i uranu 235 w naturalnym uranie jest tylko zaledwie 0,7%. 0,7%, czyli 99,3% uranu naturalnego to jest uran 238. Dzisiaj z uranu 238 też możemy zrobić pożytek bardzo dobry. To jest uran 235, czyli trzeba go umieć odseparować. I tą metodę separacji opracowywano w latach 20., 30. zeszłego wieku.
Muszę Państwa niestety zostawić z tym niedopowiedzeniem w połowie historii energetyki jądrowej, którą i tak można byłoby drążyć w dziesiątkach kolejnych odnóg. Wrócimy do tematu. Za tydzień znów podejmiemy rozmowę, prawdopodobnie gdzieś w okolicach projektu Manhattan i II wojny światowej. Znowu gościem będzie profesor Wacław Gudowski, ekspert Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz wykładowca na Politechnice w Sztokholmie. Obie części wywiadu będą później dostępne na naszej stronie radiopoznań.com. FM. Także będzie można tego odsłuchać w całości, jeżeli któremuś z Państwa nie uda się włączyć radio odbiorników za tydzień o 17.40. Do usłyszenia, spokojnej końcówki weekendu. Sandra Soluk.
Atomowe rozmowy.